Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, która nie polega na robieniu rzeczy niezwykłych, ale na tym, by pozwolić działać Bogu, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował dziś rozważania na temat credo, zatrzymując się nad słowami Kościół Święty. Franciszek wskazał, że Kościół nie jest święty przez nasze zasługi, ale dlatego Bóg czyni go świętym, bo jest to owoc Ducha Świętego i jego darów. Ojciec święty podkreślał, że Kościół nie odrzuca grzeszników, ale wszystkich zaprasza, aby pozwolili się ogarnąć przez miłosierdzie, czułość i przebaczenie Ojca, który wszystkim ofiaruje możliwość spotkania się z Nim i wędrówki do świętości.
Wszyscy nosimy w sobie, wszyscy jesteśmy grzeszni. Ale Pan chce, abyśmy powiedzieli: wybacz mi, pomóż mi iść dalej, przemieniaj moje serce. I Bóg może przemienić nasze serca. Bóg, którego spotykamy w Kościele, nie jest bezlitosnym sędzią, ale jest jak ojciec przypowieści ewangelicznej. Możesz być jak ów syn, który opuścił dom, który dotknął dna oddalenia od Boga. Ale jeśli masz siłę powiedzieć: chcę iść do domu, znajdziesz otwarte drzwi.
Ojciec święty Franciszek tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Saluto i pielgrini polacchi, sorelle e fratelli.
Siostry i bracia, świętość nie polega na robieniu rzeczy niezwykłych, ale na tym, by pozwolić Bogu działać. Jest ona spotkaniem naszej słabości z mocą Bożej łaski, która pozwala nam żyć w miłości, czynić wszystko z radością i pokorą dla chwały Bożej, dla dobra ludzi. Nigdy nie traćcie nadziei na świętość i podążajcie wszyscy drogą świętości. Niech Pan wam błogosławi.
W audiencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Fundacji Pro Prawo do Życia, w tym przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji. NSZZ Solidarność apeluje o zbieranie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o samorozwiązanie Sejmu. Komisja Krajowa Związku, która obradowała w Stalowej Woli, przypomina, że nie zgadza się na dotychczasową formułę dialogu społecznego z rządem. Ze strony rządu nie padły żadne propozycje dotyczące zarówno zmiany formuły dialogu, jak i postulatów stanowiących podstawę wrześniowych protestów, czytamy w komunikacie. Jedyną szansą na realizację naszych postulatów jest zmiana układu politycznego. Chcemy, aby obywatele poczuli się gospodarzami we własnym kraju, powiedział szef Solidarności Piotr Duda.
Ta formuła tego parlamentu też się wyczerpała, dlatego też to apeluję za pośrednictwem Radia Maryja o to, aby przychodzić do struktur Solidarności, podpisywać się. Na naszej stronie można pobrać listy, podpisywać się. Ja wiem, że to nie ma żadnych skutków prawnych, ale ma skutki polityczne, bo widzimy, koalicja rządząca jednym głosem lub dwoma głosami przewagi nie będzie rządziła, nie będzie rozwiązała problemów polskich pracowników, tylko będzie chciała, że tak powiem, przetrwać do wyborów w 2015 roku. A Polacy potrzebują pomocy, Polacy potrzebują rządów, który będzie rozwiązywał ich codzienne, przyziemne problemy.
22 października w Katowicach odbędzie się sztab protestacyjny NSZZ Solidarność, który podejmie decyzję o dalszych akcjach protestacyjnych związku. We wtorek związkowcy podjęli uchwałę w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego zapisu rządowej nowelizacji Kodeksu Pracy, która wydłuża z 4 do 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy. W skardze związkowcy wskazali na niezgodność noweli z konwencją 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dotyczy ona ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Głównie sprowadza się to do ochrony prawnej przed zwolnieniem dla tego przedstawicielstwa załogi oraz dyskusyjny czy niezgodny z tym prawem międzynarodowym tryb wyłaniania takiego przedstawicielstwa. Mówiąc na wprost, dzisiaj wybór przedstawicieli załogi jest właściwie całkowicie zależny od pracodawcy i pracodawca ma tutaj nieograniczone możliwości wpływania na decyzje czy na porozumienia zawierane z takim przedstawicielstwem załogi. I to jest tak naprawdę istota naszej skargi. Nasza konstytucja i nasze przepisy nie nadążają za tymi standardami, pod którymi Polska podpisuje się na zewnątrz, a nie specjalnie chce je stosować u siebie wewnątrz.
Prawie 500 000 złotych wyłoży polski podatnik na kolejną transzę szkoleń równościowych dla urzędników administracji rządowej, alarmuje nasz dziennik. Do tej pory program pochłonął już prawie 4 200 000 złotych. Przyszłoroczny projekt jest skierowany do pracowników administracji rządowej na szczeblu regionalnym. Szkoleniami objętych zostanie około 200 osób, pełnomocników, wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, kuratorów oświaty, pracowników wydziałów do spraw cudzoziemców. Przyszłoroczny program to kontynuacja unijnego projektu Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, realizowanego w latach 2011-2012. Dr Bogdan Więckiewicz, socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podkreśla, że problem z nietolerancją w naszym społeczeństwie jest problemem sztucznym.
Polakom obawia się, że są narodem nietolerancyjnym, jednak jak wskazują wszystkie badania na tle innych narodów europejskich, wypadamy bardzo dobrze. Zresztą o tolerancji świadczy chociażby cała nasza historia i także obecnie, jeżeli prowadzi się badania na temat chociażby rasizmu, które były prowadzone właśnie w krajach europejskich, to Polacy należą do tych krajów, który jest najbardziej tolerancyjny. Oczywiście skrajności są, jak w każdym państwie, ale nie są to jakieś rzeczy trwałe i stałe. Są to pewne marginalne zachowania.
W związku z tym, jak dodaje socjolog, duże kwoty należałoby przeznaczyć raczej na osoby wykluczone, na przykład w aspekcie społecznym.
Mam tu na myśli osoby niepełnosprawne, a także myślę, że należałoby zwrócić uwagę na dyskryminację kobiet, ale kobiet tych chociażby, które mają dzieci, które chcą zakładać rodziny, a później po porodzie, po urlopach macierzyńskich mają problem z podjęciem pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniają. Tu w tym przypadku Maciej dostrzegał problemy. Na to bym zwrócił szczególną uwagę, żeby wykazywać większą tolerancję, jeżeli używamy tego dosyć modnego współcześnie pojęcia, hasła, które tak jest propagowane w Unii Europejskiej. Właśnie bym zwrócił uwagę na pomoc i osobom niepełnosprawnym, i pomoc bezdomnym, biednym, którzy sobie nie radzą z różnych przyczyn.
To ewenement, żeby większościowy właściciel Stoczni Gdańsk musiał prosić o spotkanie z premierem i ministrem skarbu w sprawie naprawy sytuacji w zakładzie, powiedział Karol Guzikiewicz. Wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej odniósł się do apelu Sergieja Taruty, skierowanego do rządu Donalda Tuska. Taruta zarzuca Agencji Rozwoju Przemysłu, że nie interesuje jej rozwój zakładu. Większościowy udziałowiec podkreśla, że nie ma obecnie partnera do dialogu. Rozmowy miały dotyczyć formy zaangażowania agencji w ratowanie stoczni. Taruta podkreśla, że potrzeba 180 milionów złotych, by Stocznia Gdańsk odzyskała rentowność. Stwierdził, że 80 milionów złotych mogą wyłożyć ukraińscy inwestorzy. Od Agencji Rozwoju Przemysłu oczekuje znalezienia nabywców na część aktywów zakładu, w tym niepotrzebnych stoczni gruntów. Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej, podkreśla, że żeby uratować zakład, niepotrzebne są pieniądze z budżetu państwa. Trzeba chęci do rozmów, tych jednak brakuje ze strony rządu.
No nie wiem, czy doszło do jakiegoś przełomu w tym sensie, że minister czy premier się spotka, bo przypomnę, że tego typu, no jeżeli ktoś wkłada do gospodarki, polskiej gospodarki 4 miliardy, to nie powinien być tak lekceważony, a tu wczoraj był wielki żal, no i dosłownie, że los Stoczni Gdańskiej leży od dzisiaj bardzo zależy od rządu, a on oczywiście zaangażowany finansowo, natomiast no przykład, no bo to rząd próbuje tutaj Rząd cały czas manipuluje.
Związkowcy z Solidarności apelują do posłów z Sejmowej Komisji Skarbu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie ratowania stoczni. Karol Guzikiewicz zwraca uwagę, że rząd polski prowadzi nieuczciwą politykę, za co może zapłacić ogromne kary do Unii Europejskiej. Tłumaczy, że niszczony jest prywatny kapitał. Jak mówi, przykładem jest zlecenie na budowę 10 statków do połowu ryb, opiewające na kwotę 900 milionów euro.
900 milionów euro razy 4 złote, no to jest prawie, no ponad prawie 4 miliardy złotych. Wiadomo, że stocznia nie posiada majątku wartości 4 miliardów, więc żeby armator spłacił pieniądze na realizację takiego projektu, no są w Polsce instytucje rządowe, które poręczają. I co się stało? Instytucja rządowa nie poręczyła tego kontraktu i kto przyjął kontrakt? No przyjęły Niemcy. Czyli po prostu dziwna sprawa, że zamiast budować statki opłacalne, nawet tą produkcję, która jest opłacalna, Polsce przez opieszałość polskiego rządu te zamówienia trafiają do innych krajów.
Stocznia Gdański jest w trudnej sytuacji finansowej. Pracownicy od maja otrzymują wynagrodzenie w ratach. Załoga domaga się wypłaty zaległych wynagrodzeń i grozi strajkiem. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oddali dziś hołd cywilom poległym w Powstaniu Warszawskim. Dziś przypada rocznica kapitulacji powstania, największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Uroczystości odbyły się m.in. w Pruszkowie, gdzie był obóz przejściowy dla wypędzonych ze stolicy. Przed pomnikiem tędy przeszła Warszawa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wraz z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim złożyli kwiaty.
To była kaźnia warszawiaków. I o tym nie wolno zapomnieć. O tym nie może zapomnieć Warszawa, o tym nie może zapomnieć Polska, ale o tym nie może zapomnieć także Europa. Warszawa była jedyną stolicą ze stolic europejskich, która została całkowicie zburzona, zniszczona. Z premedytacją.
W przemówieniu Jarosław Kaczyński mówił też o ciężkich warunkach panujących w obozie przejściowym. Wspominał ofiary, przypomniał, że już na początku sierpnia 1944 roku z płonącej Warszawy trafiły tu pierwsze transporty. Często próbuje się zapominać, kto to zrobił. Stosuje się różnego rodzaju eufemizmy. To zrobili Niemcy, zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał też, że jednym z głównych obowiązków władz Polski i Warszawy jest podtrzymywanie pamięci o tym i innych wydarzeniach, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Jednak bardzo często władze z tego obowiązku się nie wywiązują. Kilka dni przed referendum w Warszawie kancelaria prezydenta Bronisława Komorowskiego upublicznia raport w sprawie referendów lokalnych w Polsce. Opublikowane zostały także listy zwolenników i przeciwników referendum. Prawo i Sprawiedliwość z kolei zarzuca premierowi, że oszukał w sprawie południowej obwodnicy miasta. Przypomnijmy, że referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz odbędzie się 13 października. List otwarty z żądaniem bojkotu referendum podpisali m.in. Władysław Bartoszewski, Lech Wałęsa czy Andrzej Wajda. Do udziału w referendum zachęcają natomiast m.in. Michał Lorenc, Ilona Łebkowska, Jacek Raciborski i Artur Żmijewski. To obywatelski i pozapartyjny głos. Kampania Warszawo, zakochaj się w referendum ma pokazać warszawiakom, że referendum jest przede wszystkim działaniem obywateli zatroskanych o stan miasta, czytamy w apelu. Tymczasem w dokumencie prezydenckim czytamy, że skuteczność w przypadku odwoływania wójtów wyniosła 15%, a w przypadku rad 13%. Z danych za lata 2010-2013 wynika, że do urn poszli mieszkańcy 85 gmin. Głosowali 111 razy. Ważnych referendów było 16. Maciej Wąsik, radny miasta stołecznego Warszawy, stwierdził, że raport może być przygotowaniem do zmiany ustawy o referendach lokalnych. Jednak dokument pokazuje, że zaostrzenie jeszcze kryteriów odwołania wójtów, burmistrzów, prezydentów jest błędem. Nieprzypadkowe jest także upublicznienie tego raportu na początku października.
Tuż przed referendum warszawskim, jeżeli taki raport się pojawia, może mieć on znaczenie, może mieć wpływ na wybór warszawiaków, pokazując, że i tak nie warto iść, bo większość referendów nie wychodzi. No niestety mam złą wiadomość dla tych, którzy bojkotują, bo według naszych badań, które my mamy, to jest duża szansa na to, żeby referendum warszawskie osiągnęło wymagany próg frekwencji, czyli że warszawiacy odwołają Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, poseł Mariusz Błaszczak, zarzuca z kolei premierowi składanie mieszkańcom Ursynowa obietnic dotyczących budowy obwodnicy, które mają się nijak do rzeczywistości.
Ta manipulacja dotyczyła dwóch warstw. Pierwsza warstwa, otóż Donald Tusk ogłosił, że przesunie pieniądze z wylotówki z Warszawy na północ i na południe, a więc z S7 w Jankach i z S7 w Łomiankach, i te pieniądze przesunie na dalszą rozbudowę obwodnicy, południowej obwodnicy Warszawy na Ursynowie. Zauważcie Państwo, że zarówno mieszkańcy Janek, jak i Łomianek w referendum wziąć udziału nie mogą, bo mieszkają poza granicami Warszawy, a uciążliwość związana z dojazdem i wyjazdem z miasta jest ich chlebem powszednim.
Poseł Błaszczak podkreślił jednak, że w przyjętych przez rząd zmianach w planie budowy drugi autostrad obwodnica Warszawy się nie znalazła. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny nakazał usunięcie w rejonie solecznickim dwujęzycznych tablic z nazwami ulic w języku litewskim i polskim. Decyzja jest ostateczna, informują litewskie media. Warto przypomnieć, że około 80% mieszkańców rejonu solecznickiego stanowią Polacy. Walka litewskich władz z dwujęzycznymi nazwami ulic trwa od lat. Litewska ustawa o języku państwowym przewiduje, że nazwy ulic i miejscowości mają być wyłącznie w języku litewskim. Wprawdzie została już przygotowana ustawa o mniejszościach narodowych, która zezwalałaby na obecność dwujęzycznych tablic, to projekt nie został dotychczas zaaprobowany przez rząd. Dr Bogusław Rogalski, doradca Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, podkreśla, że orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na Litwie dalej wpisuje się w dyskryminację Polaków.
Budowanie tożsamości na niechęci narodowej, na niszczeniu tożsamości narodowej, swoich mniejszości narodowych jest wielkim błędem państwa litewskiego. To, co powinniśmy my zrobić jako kraj, jako Polska dzisiaj, to wymusić na Litwie metodami dyplomatycznymi przestrzeganie ratyfikowanych traktatów i przestrzeganie także ratyfikowanej konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, czego Litwa nie robi. W bardzo prosty sposób można to wyegzekwować, notami choćby dyplomatycznymi. Niestety nasz MSZ tego nie robi do tej pory i nie zrobił do tej pory. Instrumentów nacisku na Litwę jest bardzo wiele, natomiast należy po prostu z nich skorzystać i z tego powinna skorzystać nasza polska dyplomacja.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.